każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w sobotni słoneczny poranek. Gorzowscy politycy przed państwem w pierwszej części naszego programu. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł. Halo, halo, pani poseł, dzień dobry. Z drugiej strony linii telefonicznej również Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Czy słyszymy się z panem Markiem
witam
Surmaczem?
Pana, dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Powitamy za chwilę pewnie poseł Sibińską. Może radio nas słuchaj.
No właśnie, nie wiem, mamy chyba jakieś kłopoty. Halo, halo, pani poseł. Dobrze, to za chwileczkę spróbujemy panią poseł jeszcze raz zaprosić na antenę. Mam nadzieję, że udało nam się połączyć już, jeśli chodzi o naszych gości. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Świetnie się teraz słyszymy, bardzo, bardzo mi miło, że usłyszeliśmy panią na antenie. I jest z nami oczywiście także Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam raz jeszcze.
Kłaniam się, raz jeszcze pozdrawiam.
I teraz spokojnie możemy rozpocząć naszą dyskusję. Przeskoczyliśmy te linie telefoniczne. Drodzy państwo, to był bardzo gorący tydzień, związany oczywiście przede wszystkim z wyborami. Nie wiem nawet od jakiego wątku tutaj rozpocząć. Kompromis pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gawinem doprowadził do tego, że wybory odbędą się w innym terminie. Głosowanie 10 maja nie może się odbyć, nie mogą mieć zastosowania przepisów kodeksu wyborczego związanego z głosowaniem. Nie będzie obowiązywać, nie obowiązuje cisza wyborcza, a lokale wyborcze oczywiście zostały zamknięte. Czy to stabilizuje sytuację, jeśli chodzi o nawet nie politykę, ale o to, co dzieje się w naszym kraju? Marek Surmacz.
Niewątpliwie tak, po tym czasie właściwie wieszczenia Armagedonu w zagrożeniu zdrowia, życia, koperty śmierci, wymyślania na potęgę różnego rodzaju zagrożeń, nieprawidłowości w przebiegu możliwego głosowania korespondencyjnego. Zaistniał kompromis większości parlamentarnej, który pozwala w tej obecnej sytuacji na to, żeby po pierwsze opozycja totalna, parlamentarna i nieparlamentarna, bo to właściwie już teraz w tej chwili nie wiadomo, kto kim jest i za co odpowiada, a odpowiedzialność na opozycji jednak ciąży, to mamy ustabilizowaną sytuację w ten sposób, że otwiera nam się droga przed dojścia do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, wedle reguł oczekiwanych także między innymi przez opozycję.
Dodajmy, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego.
Tak, nie można było kontynuować tej atmosfery i tego napuszczania. Zresztą najpierw opozycja odtrąbiła to jako sukces, to zaniechanie przeprowadzenia wyborów swój, bo przecież obstrukcja w Senacie była tak oczywista i tak rażąca przeciwko antypaństwowa, bo nie było żadnych powodów obiektywnych do tego, żeby przetrzymywać tę ustawę. Gdyby ona poszła w normalnym trybie, powiedzmy tak jak zobowiązania ciążą na parlamentarzystach w ciągu tygodnia, na maksymalnie 2 tygodni, byłby czas na to, żeby te wybory przeprowadzić. Jutro byśmy, dzisiaj otrzymywalibyśmy ostatnie pakiety do skrzynek pocztowych, a jutro byśmy oddali głos i byłyby po wyborach, ale będzie inaczej. Ja zadowolony jestem przede wszystkim z tego, że obowiązuje w tej chwili ustawa na te wybory prezydenckie, które przewidują wyłącznie korespondencyjne, czyli tym sposobem, który jest najbardziej bezpieczny w okresie epidemicznym i że to zostanie w ciągu maksymalnie, tak myślę, 45 do 60 dni przeprowadzone, czyli między końcem czerwca a połową lipca wybory prezydenckie w Polsce się odbywają.
Za chwilę do pana wrócimy. Pani poseł Krystyna Sibińska, pani poseł, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska ma złożyć w przyszłym tygodniu w Sejmie swój projekt, tak?
Takich projektów składaliśmy już mnóstwo, które lądują w koszu. Mhm. Ale ja bym chciała się odnieść do wypowiedzi pana radnego, pana ministra. Otóż panie ministrze, odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznych wyborów ciąży przede wszystkim na rządzie. Na tym, żeby dać instrumenty Państwowej Komisji Wyborczej, żeby takie wybory mogłyby zostać przeprowadzone. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza wydała wczoraj, przedwczoraj komunikat, że obowiązująca regulacja, która została przepchnięta przez Sejm, pozbawia Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. I to, co powiedział pan o opozycji, niestety uderza po prostu wprost w frakcję rządzącą, dlatego że ma pan rację. Nie wiadomo, kto za co tam odpowiada, kto ma co robić. Tu samorządowcy dostają o północy maile niepodpisane z Poczty Polskiej, żeby udostępnić wrażliwe dane swoich obywateli. Nikt się pod tym nie podpisuje, nikt dzisiaj nie przyznaje się do tego. Pan minister Sasin mówi, że to nie on, to nie ja, to nie on drukuje. Ktoś drukuje, nie wiadomo kto, jakie wzory, kto za to odpowiada, jak to będzie. To jest po prostu paranoja państwa. To, co zrobiliście, rozmontowując wszelkie mechanizmy, które w normalnym państwie funkcjonują, to jest po prostu przykład taki, jak w jaki sposób można doprowadzić do upadku i czego jak jest potwierdzeniem właśnie to. Powinniśmy rzeczywiście jutro iść na wybory. Nie idziemy, dlatego że nie zostały one przygotowane. I panie redaktorze, zadał pan na początku pytanie, które jest po prostu tragiczne. Kompromis między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Jak można do tego dopuścić, żeby dwóch szeregowych posłów... Halo, słyszymy się?
Jesteśmy, tak, na antenie. Zdaje się, że pan Marek Sowacz tam się rozłączył.
Tak. Jak można doprowadzić do czegoś takiego, że dwóch szeregowych posłów podczas... I to jest też podczas, gdy akurat trwa debata prezydencka, wszyscy się tu kandydaci napinają, pokazują, jak są fantastyczni. Pan prezydent cały zdenerwowany, bo tuż przed debatą się dowiedział, że w zasadzie wyborów nie będzie. Jak można do tego dopuścić? Jak można do tego? Są normalne instrumenty. Jest Państwowa Komisja Wyborcza.
No i teraz straciliśmy jeszcze połączenie w dodatku z panią poseł, chociaż spróbujmy raz jeszcze. Halo. Halo, pani poseł?
Tak.
Dobrze. Przez moment panią nie słyszeliśmy. Już zamarło mi serce, że już nie dokończę pani wątku. Proszę bardzo, przepraszam, przerwałem.
No, powiedziałam, że jak można było doprowadzić do tego, że tak jak pan użył takiego sformułowania, kompromis dwóch szeregowych posłów doprowadził do tego, że będzie stabilizacja. Nie będzie stabilizacji,
panie poseł, redaktorze. A co z państwa projektem? Jak widzicie, bo tu jest głosowanie mieszane, tak? Jeśli ktoś chciałby, to głosowałby przy urnie, rozumiem. Jeśli ktoś chciałby korespondencyjnie, miałby też taki wybór, tak?
Tak, i tak byłoby bezpiecznie, ale przede wszystkim to, co powtarzaliśmy od początku i powtarzają to autorytety prawne, a nie osoby, które same o sobie mówią, że nie są fachowcami, nie są wybitnymi prawnikami, które są skupione w polskim rządzie. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i wszystko wtedy przebiega normalnie i bezpiecznie. To, co zostało... Ja się dziwię, że ktoś mówi, że wybory korespondencyjne tylko i wyłącznie nieprzygotowane będą spełniały wszystkie wymogi, które są opisane w Konstytucji.
Pani poseł, dobrze,
wyboru.
Ale nie ma pani wrażenia, że sytuacja w Senacie też jakby doprowadziła do tej sytuacji patowej po części, jaka była przez moment, co najmniej przez moment, że wybory przeciągnęły się, czy sytuacja z terminem wyborów i tak dalej. Przecież wymagałoby to troszeczkę więcej kompromisu ogólnie na scenie politycznej i Polacy mieliby trochę większą jasność sytuacji.
No dziwne, że strona rządząca zawsze wymaga kompromisu ze strony opozycji.
Czy my mamy Marka Surmacza na linii? Przepraszam pani poseł, tylko chciałbym się upewnić. Halo, dzień dobry, ponownie.
Tak, słyszę. Dobrze. Miałem nasłuch radiowy, także spokojnie.
Świetnie. Pani poseł, proszę dokończyć wątek
Senat,
za chwilę.
Senat nadrobił to, czego nie zrobiono w Sejmie. Bo proszę zauważyć, że zostały przeprowadzone wszystkie konsultacje, których w Sejmie zabrakło. Nie można wrzucać ustawy i załatwiać jej w ciągu kilku godzin. Ustawy, która dotyczy wszystkich mieszkańców, wszystkich obywateli Polski, która zmienia system wyborczy, która demoluje wręcz to. Nie można tego zrobić. I wie pan, jak ta ustawa była wrzucana, to było wiadomo, jakie są terminy też i mogą być w Senacie. Więc to była po prostu zwykła zagrywka szulerska, niestety przy takim stoliku, który właśnie jest w tej chwili ustawiony.
Marek
Więc
Surmacz.
Naprawdę nie zwalajmy winy na Senat, bo Senat odrobił to, czego nie zrobiono w Sejmie.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowna pani poseł, gdybyśmy żyli w stanie pandemii od 10 lat i ustrój Rzeczypospolitej byłby dostosowany do tych nadzwyczajnych okoliczności epidemicznych, wtedy można by mówić, że coś jest naturalne, coś jest wymagane. Nie. Stan epidemii mamy od blisko 2 miesięcy, obostrzenia, zagrożenia różnego rodzaju i naprawdę tylko nieracjonalnie myślący człowiek albo tak zaślepiony wrogością wobec państwa polskiego może takiej niemądrości i niedorzeczności opowiadać o tym, że coś jest naturalne. Nic nie jest naturalne od kilkunastu tygodni, kiedy ujawniły się pierwsze przypadki zakażeń w epidemii koronawirus i od tego momentu pierwszym i nadrzędnym zadaniem państwa polskiego jest zadbanie o zbiorowe zdrowie Polaków. I jak ja mam wrażenie, że opozycja totalna nie przyjmuje tego, powiedzmy, sukcesu ogromnego w skali międzynarodowej polskiego, ponieważ w naszej strefie, porównując oczywiście w skali kraje tak samo ludne i tak samo na obszarze położone, jesteśmy najlepiej zorganizowanymi w tym czasie epidemii. I to, co wyrabiał Senat, ten cyrk, te szopki rzekome z uzgadnianiem czegokolwiek, niczego, nie wnosząc żadnej poprawki, wykazał po prostu potwierdzenie absolutne, stuprocentowej obstrukcji. Więc w tej chwili, zgodnie z życzeniem, i zobaczymy, jak się opozycja totalna w tym zachowa, będzie procedowana ewentualnie nowelizacja ustawy.
Podobno ma być w przyszłym tygodniu. Projekt ma się pojawić w przyszłym tygodniu.
Słuchałem dzisiaj rano wypowiedzi pani premier Emilewicz. Mhm. Ona zapowiedziała, że zespół ekspercki z udziałem parlamentarzystów i członków rządu intensywnie pracuje od 3 dni. Projekt ustawy prawdopodobnie znajdzie się w tej sprawie w tym najbliższym tygodniu, od pewnie poniedziałek, wtorek. Z uwzględnieniem oczywiście wszystkich postulatów o wzmocnieniu, o nadaniu właściwie Państwowej Komisji Wyborczej roli wiodącej, z zachowaniem oczywiście modelu korespondencyjnego, bo w warunkach epidemii nie może być inaczej.
Nie może być kompromisu i głosowanie
moim zdaniem przecież nie może być tak, że tydzień temu ta sama opozycja wrzeszczała o śmiertelnych kopertach, a o w ogóle prowadzeniu wyborów prezydenckich bezpośrednio w lokalach wyborczych nie dopuszczała takiej w ogóle możliwości.
Dobrze,
opozycja... to sprowadzeniem niebezpieczeństwa na Polaków. Ja tylko dodam, że uważam jako samorządowiec z bardzo ogromnym doświadczeniem w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych i pani poseł Sibińska dokładnie też to wie, bo doświadczenie mieliśmy takich wyborów w Gorzowie kiedyś, kiedy dokonano właśnie cudu nad urną, bo kandydowała wtedy po raz pierwszy na radną miasta w Gorzowie. Dokonano cudu nad urną, kiedy zwracano protokoły nagle do największych komisji obwodowych, gdzie poprawione wróciły, wskazując na przewagę urzędującego prezydenta. Chodziło o kilkadziesiąt głosów do rozstrzygnięcia w pierwszej turze wyborczej. Dokładnie pani wie, to są pierwsze wybory, zwracam uwagę, pierwsze wybory w Polsce, w których pozbawia się samorządowców możliwości wpływu do cudowania nad urnami. I właśnie o to jest największy krzyk. Stąd wrzask właśnie tych wiodących samorządowców Platformy Obywatelskiej, bo oni wiedzą, że te wybory się odbędą poza nimi. Nie będą mnie mogli ustawić, sfałszować, wrzucić po parę setek w każdej obwodowej komisji wyborczej w wielkich miastach. I w związku z tym te wybory w systemie korespondencyjnym mogą się okazać pierwszymi od dołu, pierwszymi najuczciwszymi wyborami.
Drodzy Państwo, a co jeśli chodzi o scenariusze polityczne? Mówiliśmy o porozumieniu Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem. Z drugiej strony, czy ta sytuacja, czy ostatnie wydarzenia nie są jakimś sygnałem dla opozycji, że czas na inny sposób działania? Nie wiem, może jakieś przegrupowanie? Pani poseł.
Wie pan, o porozumieniu to krąży taki żart, sama nazwa porozumienie, że w tej grupie są osoby, które chciałyby pójść po rozum, a niektóre po mienie. No i niestety zwyciężyła ta druga frakcja i poszli po mienie, bo taka
ale
jest
malutkie, ale malutkie, pani poseł to jest.
Panie ministrze, chciałabym się odnieść krótko, naprawdę. Co pan powie na to, że 3 miliony więcej kart zostało wydrukowanych? To wy chcecie wydrukować te wybory. Nie obciążajcie samorządowców jakimiś niecnymi zamiarami. to pan minister Sasin chciał już wydrukować wybory i chciał już wiedzieć, jaki jest i wszyscy doskonale dobrze, o tym wiemy.
Pomyślmy
no przecież
o...
jeśli nikt nie ma wpływu na to, nie ma mężów zaufania, nie ma czegokolwiek i tak dalej, to po prostu nie
pani,
mówmy
pani poseł, bardziej...
że te wybory...
Drodzy państwo, chciałem porozmawiać o przyszłości teraz, bo czas biegnie, o przyszłości. Pani
dobrze,
poseł,
panie
czy
ja
jeśli chodzi o kandydata... O kandydatkę Platformy Obywatelskiej na prezydenta naszego kraju. Czy rozpoczyna się teraz dyskusja w Platformie Obywatelskiej, czy może wykorzystać tą sytuację do zmiany kandydata, czy nie? Oficjalnie słyszymy głosy, że nie, no ale poziom poparcia, czy dane opinii publicznych mówią, że no dobrze nie jest, mówiąc delikatnie.
Wie pan dlaczego? Dlatego, że to Małgorzata Kidawa-Błońska jako jedyna nie bała się zaryzykować spadkiem słupków, spadkiem poparcia, żeby powiedzieć o tym, co jest ważne, żeby mówić o wartościach, że nie można robić hucy wyborczej, że nie można kuglować sobie zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców tylko dlatego, żeby osiągnąć efekt wyborczy. Taka jest rzeczywistość, bo wspomniał pan minister, że mamy fantastycznie przygotowane i fantastycznie radzimy sobie z epidemią. No nie radzimy sobie z epidemią, bo co pan powie o tym, co się dzieje na Śląsku w kopalniach? Co pan powie o tym, co się dzieje w DPS-ach? Co pan powie o tym, że oficjalne dokumenty krążą o tym, że w województwie lubuskim można zrobić tylko 80 testów, bo na więcej po prostu nie ma odczynników. No nie oszukujmy społeczeństwa. Wysyłacie dzieci do przedszkola.
Wojewoda mówił o innych danych.
Po to tylko, żeby pokazać, że jest bezpiecznie, a wszyscy doskonale sobie wiemy, że tych testów nie jest robionych tyle, ile potrzeba, że służby medyczne nie są badane. To dobrze, naszych tutaj trzeba docenić naszych działaczy i szefów
poseł...
naszych jednostek, którzy po prostu badają służby medyczne.
Dobrze.
W Lubuskim jest w miarę...
Przyzna pani, że jednak moje pytanie...
Pani poseł,
pytałem o wybory.
A kandydatką koalicji pozostaje przecież Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja się dziwię, że taka dyskusja się toczy. Dlaczego nikt nie pyta,
nawet
a zmienimy Andrzeja Dudę, a zmienimy może Hołownię, a zmienimy Kosiniaka-Kamysza.
Tutaj też padają pytania, czy ci kandydaci zostaną w kolejnym etapie, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o wyścig fotel prezydencki. Marek Surmacz, proszę bardzo, prosił pana o ad vocem.
Tylko krótko się odniosę tylko do tych mówienia o Śląsku, prawda, i o kopalniach, i o DPS-ach.
Nie jest to jakiś sygnał alarmujący?
Nie,
bo rzeczywiście sytuacja na Śląsku jest ciężka.
To są zbiorowiska w bezpośrednim wykonywaniu zawodu i pracy, w których trzeba było obostrzyć ewentualnie rygory oczywiście epidemiczne, bo nie ma, no wyobrażacie sobie państwo, że w pracy administracyjnej, biurowej można w maseczce pracować, można się izolować, można ręce dezynfekować na bieżąco, kilka razy dziennie nawet myć te ręce po pół minuty, ale wyobraźcie sobie państwo górnika schodzącego pod ziemię i co? Pracującego w bezpośrednim kontakcie nie tylko oddechu, ale w atmosferze dusznej, wysokiej temperatury. To są okoliczności sprzyjające, wyjątkowe. W tej chwili wprowadzono nadzwyczajne weryfikujące poprzednie obostrzenia i zagrożono, że jeśli będą się namnażały ewentualnie dalej, będziemy zamykać kopalnie, wyłączać przynajmniej ich działalność na jakiś czas. To są działania reagujące. Pani wspomniała o tym, że działacze Platformy Obywatelskiej wprowadzili do systemu ewentualnie badania testujące na obecność koronawirusa. Proszę powiedzieć dane statystyczne po zmianie postępowania. Ilu ujawniono przypadków? Z tego, co mi wiadomo, to zmiana modelu wcale nie doprowadziła do ujawnienia, tylko też kierunek działania stosowania testowania w placówkach medycznych ma służyć zapobieganiu. Ma służyć temu, żeby ludzie przybywający do placówek medycznych mieli możliwie najwyższą pewność, że nie idą po to, żeby się zakazić na przykład od medyka. Dlatego są badania wykonywane. Ale cały sposób namnażania, gotowości tego wirusa do ujawnienia jest taki, że dopóki objawy nie wystąpią, to nie mamy pewności, że go mamy. I dlatego jest system objawowy. A co do ilości testów, stosujemy testy według wskazań WHO, porównywalnie do innych, a nawet w wielu miejscach więcej tych testów. Teraz się obecnie pojawiły jeszcze testy dodatkowe, więc mówienie o tym, że coś jest niewykonywane na bieżąco, ten efekt końcowy w postaci ujawnionych, potwierdzonych zakażeń i ludzi, którzy wyzdrowieli,
najlepiej wskazuje na to i niska śmiertelność stosunkowo do populacji naprawdę wskazuje na to, że rząd zapanował nad całą sytuacją, nie tylko rząd. My wszyscy, bo zastosowaliśmy się do wskazań rządowych i specjalistycznych o unikanie zakażeń.
Drodzy Państwo, za chwilę wrócimy do tematu koronawirusa i do kolejnych etapów odmrażania naszej gospodarki, naszego życia, ale jeszcze jeden wątek związany z sytuacją polityczną. Debata prezydencka miała miejsce. Jak Państwo oceniają debatę, co się w niej wydarzyło? Może wątki najważniejsze Państwo chcieliby podkreślić, pani poseł Krystyna Sibińska.
No, debata była wybitnie wysterowana pod pana prezydenta, bo cóż to jest za debata, kiedy nawet zakazano zadawać sobie nawzajem pytania. Kandydaci nie mogli, nie pamiętam debaty, żadnej debaty nie pamiętam, w jakichkolwiek wyborach, żeby nie można było pytać siebie nawzajem. Pan prezydent usłyszał i myślę widzowie telewizji publicznej po raz pierwszy usłyszeli dużo krytycznych słów pod adresem zarówno prezydenta, jak i rządu.
Czyli jednak można było.
Trzeba zaznaczyć, że na przykład nasza kandydatka była po raz pierwszy od 4 lat w telewizji publicznej. I tak jest pluralizm.
Bo
i tak
nie chcę przychodzić.
Wie pan, jeśli ktoś jest traktowany tak, jak są traktowani politycy opozycji przez prowadzących w telewizji publicznej, to czasami trudno się dziwić, że trudno to wytrzymać. Natomiast ja to powiem tak, że tak naprawdę to ktoś wysterował prezydenta na tą debatę i dziwię się, że jeszcze nie poleciały głowy, bo tak jak mówię, zarówno prezydent, który przed debatą z tego, co media donoszą, dowiedział się o tym, że wyborów w zasadzie nie będzie, więc widać było zdenerwowanie. Debatowanie o czymś, czego nie będzie i wszyscy doskonale o tym już wcześniej wiedzieli.
Wybory będą, pani poseł, tylko nie w tym terminie, tak?
To rzeczywiście możemy powiedzieć, że coś jest w tym naszym państwie nie tak. Natomiast jeśli podsumować
merytorycznie,
to oczywiście ja będę tutaj podkreślała dobre wystąpienia pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która na początku zadeklarowała szeroką współpracę i tak sprawowanie swojego urzędu, żeby jednoczyć i tworzyć wspólnotę, która to wspólnota została zdemontowana poprzez rządy PiS-u i pana prezydenta. Pan prezydent dobitnie podkreślił w czasie każdej swojej wypowiedzi, że jest prezydentem frakcji rządzącej, a nie całej Polski. Podkreślał to wielokrotnie, powoływał się na to swoje środowisko. I to jest takie przykre. On dawno temu stwierdził, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Pani poseł, najwyższa pora, żeby to zmienić.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, ten sam temat. Debata wyborcza.
Ja na tego typu debaty patrzę przez pryzmat i emocji, i samego kontekstu zbliżających się wyborów, niezależnie od tego, czy on wiedział, czy nie wiedział. Pani poseł wie lepiej, że prezydent wiedział. Ja uważam, że gdyby wiedział, to by się inaczej zachowywał, ale dowiedział się prawdopodobnie o tym, ponieważ trwa uzgodnienia i komunikat się ukazał 2 godziny później, bez mała.
Jest tragiczne.
To nie jest tragiczne.
Jest.
Życie,
że dwuszeregowy sposób sobie debatuje ponad...
Pani poseł.
Marek Samasz, proszę bardzo.
Pani poseł, demokracja gabinetowo-parlamentarna. Taki system u nas obowiązuje. To parlament rozstrzyga i większość parlamentarna rozstrzyga. No to pani nie zna konstytucji i modeli demokracji w systemach. Więc to jest normalne, że taka jest właśnie demokracja, cokolwiek byśmy o niej nie powiedzieli. Nie będę się odnosił do tych wycieczek osobistych do pana prezydenta, bo pamiętamy dokładnie, jak kompromitująco na arenie międzynarodowej i w Polsce była prezydentura pana Bronisława Komorowskiego. W związku z tym ja uważam, że o tej debacie można jedno powiedzieć. Na pewno
kompetencje urzędującego prezydenta górowały ponad wszystkimi. Było parę takich wystąpień dziwnych. Nieprawdą jest, że nie można było zadawać pytania, bo kandydaci nie dostosowywali się do pytań.
To były pytania retoryczne, tak? To były pytania bez odpowiedzi. W sensie, nie mogli kandydaci dowiedzieć się odpowiedzi.
Ale w przestrzeni publicznej najczęściej, głównie w propagandzie chodzi o to, że padło pytanie, a nie o to, żeby padła odpowiedź, bo ta odpowiedź mogłaby być dla tych, co zadają pytania, druzgocąca. Więc ja uważam, że debata się odbyła, Polacy zobaczyli, kto ma kwalifikacje na to, żeby kolejne 5 lat kierować się sprawami państwa w Polsce, na arenie międzynarodowej, budować i potęgę, i dumę Polski w przestrzeni zewnętrznej. I myślę, że przybyło wyborców panu prezydentowi Andrzejowi.
Myślę, że tutaj nie będzie konsensusu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Każdy oczywiście trzyma ze swoim kandydatem. Dobrze, ale pani poseł, jeszcze chciałem, żeby jednym zdaniem państwo podsumowali kolejny etap jakby odmrażania. Co dalej? Jeśli mógłbym poprosić o taką odpowiedź skrótową, bo to jest temat, do którego wracamy. Pani poseł, ale ad vocem także, proszę.
Tak. No wie pan, nie ma większej kompromitacji jak kłócający prezydent przed Donaldem Trumpem. Więc ja sobie nie przypominam ani że Bronisław Komorowski, ani Lech Wałęsa, ani nawet Aleksander Kwaśniewski kłócali się w jakimkolwiek innym włodarzem. Natomiast przypominam sobie wystąpienie Lecha Wałęsy na forum Senatu Stanów Zjednoczonych. Przypominam sobie prezydenta Obamę, który przyjeżdża i w przyjacielskich stosunkach występuje na zaproszenie Bronisława Komorowskiego. Więc naprawdę proszę mi mówić o uprawnieniach i o właściwej reprezentacji za granicą, bo to akurat działa
pani poseł,
na niekorzyść obecnego prezydenta.
Okay. Tempo odmrażania jest adekwatne do sytuacji? Tempo odmrażania, czy tutaj widziałaby pani to inaczej?
Mamy kolejne tarcze, które niczego nie wnoszą. Zamiast krótkich, konkretnych przepisów są wprowadzane zagmatwane przepisy i dodatkowo robione różne wrzutki, jak ta chociażby wyborcza, o której na początku rozmawialiśmy. A myślę, że najlepszym jak gdyby podsumowaniem tego, co gospodarka oczekuje, czy te oczekiwania zostały spełnione, no to są protesty przedsiębiorców, które były w ostatnich dniach i w to, w jaki sposób zostali potraktowani. Nie są spełniane oczekiwania, bo ja mam mnóstwo telefonów, że nawet wnioski, które są składane, są odrzucane, że jest dużo papierologii, a efektu z tego nie ma żadnego.
Jest też dużo przykładów przedsiębiorców, którzy mówią, że no, uratowali miejsca pracy dzięki, więc tu są opinie różne.
No chciałabym, pamięta pan naszą rozmowę ostatnią, jak miałam przyjemność być w takiej samej konfiguracji z panem Jarosławem Porwichem, któremu zadałam konkretne pytania, do dzisiaj nie dostałam odpowiedzi, w jaki sposób ma kobieta, która właśnie miała problem się zachować do dzisiaj, chociaż go prosiłam, żeby odpowiedział, nie odpowiedział. No tak to niestety wygląda. Po prostu jest dużo niedociągnięć, dużo jest opowieści o tym, a realnej pomocy nie ma faktycznie. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność, zwalniani są pracownicy, a to dopiero będzie następowało, dlatego że sami doskonale wiemy, że nawet w urzędach pracy są problemy, żeby dokonać rejestracji, w ZUS-ach
kropka,
są problemy,
pani poseł, proszę,
żeby dołożyć odpowiednie załączniki w odpowiednich
programach. Marek
Surmacz, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przedsiębiorców z drugiej strony sceny politycznej?
Krytyka ze strony opozycji wynika, czy zasadza się głównie na tym, że mamy stan normalny, trwają normalne prace parlamentarne, kryzys nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Nie, reakcje rządowe i kolejne ustawy przyjmowane przez rząd, przez większość parlamentarną właśnie są dowodem na to, że rząd właściwie reaguje na to, co dzieje się i czego się można spodziewać w procesach gospodarczych w najbliższym czasie. Jeśli powiem, że na wczoraj 10 miliardów złotych żywej gotówki przepłynęło na konta przedsiębiorców, bo takie są konsekwencje już wykonywania wniosków. Papierologia, no nie nazywajmy papierologią czegoś, co jest wnioskowaniem o dostęp do bardzo kilkuset milionowych niekiedy funduszy publicznych. Trzeba wypełnić zobowiązania dokumentacyjne, żeby sięgnąć po te pieniądze. Jestem przekonany, że pierwsze wskazania zagrożeń, które mogą nas czekać, a wszyscy eksperci twierdzą, że wielkość i bezrobocia ustabilizuje nam się, i bezrobocia, i stanu gospodarki pokaże nam dopiero w trzecim, czwartym kwartale tego roku, będzie tak, że w przyszłym roku o tej porze, o czym już mówią nawet organy Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Polska najbardziej łagodnie przejdzie kryzys gospodarczy właśnie z tego powodu,
dziękuję,
że rządzi nim Prawo i Sprawiedliwość i większość parlamentarna Zjednoczonej.
Dziękuję bardzo za tą część naszej dyskusji. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dużo zdrowia państwu życzę. Drugiej części naszego programu oczywiście kolejna para naszych gości, poseł Bogusław Wątor z Lewicy oraz Robert Tanacki, Porozumienie. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszej politycznej dyskusji, a w tej części udział wezmą poseł Bogusław Wątor z Lewicy. Dzień dobry panie pośle, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz Robert Anacki, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
Drodzy państwo, oczywiście tematy dokładnie te same, które poruszane były przez naszych gości w pierwszej części. Zacznijmy od komunikatu wspólnego. Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. Oświadczyli Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin w przesłanym w PAP wspólnym komunikacie. Wiemy, że głosowanie 10 maja się nie odbędzie. W bardzo dużym skrócie, bo przedstawialiśmy tą całą sytuację w pierwszej części naszego programu. Zacznijmy może od Porozumienia. Robert Anacki, jak pan tłumaczy to całe przedsięwzięcie? Bo mówiąc, że jest porozumienie w koalicji, no sama zbitka słowna jest już delikatnie rzecz mówiąc, nie chcę powiedzieć kontrowersyjna, ale może zastanawiać.
Znaczy na pewno może zastanawiać, dlatego że przez ostatni tydzień uczestniczyłem w tym bezpośrednio, będąc w Warszawie, trwały naprawdę bardzo twarde negocjacje dotyczące tego, jak zorganizować te wybory tak, aby miały te wszystkie przymiotniki, i to, co zrobił Jarosław Gowin, przewodniczący Porozumienia, to przede wszystkim właśnie dyskusja również opozycji i z opozycją na temat tego, jak przeprowadzić te wybory, jakby to widzieli, zaproponował swoje rozwiązania, rezygnując naprawdę z wysokich stanowisk, otworzył tą przestrzeń do dyskusji. No jak widać, opozycja tutaj nie poszukiwała rozwiązania, bo to rozwiązanie było na stole. To rozwiązanie zostało jakby zaaprobowane przez Prawo i Sprawiedliwość i również Solidarną Polskę.
Mówimy o głosowaniu za dwa lata, tak?
Dokładnie tak. I prezydent Andrzej Duda również poddał się jakby tutaj ocenie parlamentu tej sytuacji, więc cała Zjednoczona Prawica, cały ośrodek rządowy zaproponował opozycji rozwiązanie na kompromisowe najlepsze. Przede wszystkim w okresie tym najtrudniejszym do oceny, jak mieliśmy okres epidemii, co do wskaźników tego, co się będzie działo właśnie i konsekwencji gospodarczych, chcieliśmy, żeby tą wagę przenieść na te aspekty. Aspekty zdrowia, aspekty dotyczące gospodarki, żeby jak najszybciej skupić się na tym. A wiemy, że trwająca kampania nie sprzyja temu, jeżeli chodzi o dyskusję polityczną, również pomiędzy opozycją a ośrodkiem rządowym. Można było wypracowywać w tym zakresie bardzo dobre dla Polaków rozwiązania. Niestety opozycja szukała tylko i wyłącznie tego, aby Jarosław Gowin rozbił Zjednoczoną Prawicę, a to nie było jego celem. I niestety też przez to pewne jakby osoby nie zaangażowane bezpośrednio w to, co trwało, jeżeli chodzi o negocjacje i też techniczne ustalenia, oceny prawników. Tam pracowały zespoły 20-30 osobowe, ja byłem tego świadkiem, które oceniały różne warianty i naprawdę tutaj chylę czoła liderom, którzy porozumieli się w tej sprawie. No i rzeczywiście no, to słowo dzisiaj wybrzmiewa nie tylko w kontekście nazwy naszej partii, ale ja mam nadzieję, że będzie wybrzmiewało teraz, w kontekście tego, aby te wybory i te propozycje, które usłyszałem, że też złoży Platforma Obywatelska, były dalej wysłuchane.
To o tej przyszłości za chwileczkę pozwoli pan. Oddajmy głos opozycji. Panie pośle, poseł Wątor, Lewica będzie domagać się powołania niezależnej komisji śledczej. Takie informacje pojawiły się gdzieś w przestrzeni medialnej, która ma zbadać, jak doszło, cytuję, do kryzysu państwa i do tego, że wybory nie mogły się odbyć.
No panie redaktorze, jak słucham mojego przedmówcy, no to ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, czy być zażenowany, no bo za chwileczkę okaże się, że pan Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość i całe Zjednoczone Porozumienie Prawicowe, to jest, są wszystko wspaniali ludzie, którzy tak demokratycznie i w sposób taki przejrzysty, transparentny kierują państwem, a ta wredna opozycja i Platforma i Lewica i inni robią wszystko, żeby to państwo popsuć. Ja mam nadzieję, że doczekamy tych czasów, że będą rozliczeni prawnie ci wszyscy, którzy właśnie łamali prawo, łamali konstytucję, łamali przepisy, ale będą rozliczeni również i dziennikarze, i publicyści, podkreślam, którzy nawoływali, kłamali, oszukiwali za pewne rzeczy. I mam nadzieję, że wtedy doczekamy pewnej normalności państwa demokratycznego. Panie redaktorze, no jak tutaj można mówić w kontekście tego, co mój przedmówca mówił, jak jeszcze pan Gowin i nawet pan Kaczyński powiedzieli, że wybory muszą się, zresztą wszyscy mówili, że muszą się odbyć 10 maja. No tak, one się powinny odbyć 10 maja, czyli można powiedzieć jutro. Bo tylko jedynym prawnym sposobem było, żeby wprowadzić stan na przykład klęski żywiołowej, żeby te wybory mogły być przesunięte.
Była też zmiana, nagle, była też propozycja zmiany konstytucji, tak? I
zaraz do tego dojdę. Ja mówię na razie mówię o sytuacji prawnej tej, która jest. Nagle się nic nie zdarzyło, praktycznie biorąc. Prezes Kaczyński podjął sobie w środę decyzję przy konsultacji z panem Gowinem. Nie, 10 nie organizujemy wyborów. Nie ma znaczenia, czy prawo tak stanowi. Nie ma znaczenia, co mówi konstytucja. Kaczyński zadecydował, Gowin to przyklepnął. Nie mamy wyborów 10. Przecież ale prawidłowo powinniśmy
tak też
jutro
stwierdziła
do wyborów, powinny działać komisje wyborcze. Ja się pytam, na jakiej podstawie jutro nie pójdziemy do wyborów?
Panie pośle,
dlaczego jutro nie będą komisje wyborcze otwarte, skoro zostały wybory ogłoszone na 10. Tylko stan
może po części
mógłby to przypnąć.
Proszę mi dodać jedno zdanie, pozwolić.
Panie redaktorze, już teraz przechodzę do tego pana.
Ale pan zadał pytanie, więc ja po części może znalazłem odpowiedź. PKW w oświadczeniu przekazanym w czwartek poinformowała, że głosowanie w dniu 10 maja nie może się odbyć i nie mogą mieć zastosowania przepisy kodeksu wyborczego.
To nie ma znaczenia, kto co mówi teraz już, bo wiadomo jest, że PKW też zostało zmienione i tam jest nie składa się sędziów, tylko w większości z polityków i to tych, którzy rządzą, więc my mamy, ja już dzisiaj rozumiem, dlaczego Zjednoczona Prawica, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczać chciało wszystkie jednostki, bo po to to jest potrzebne i na końcu jeszcze teraz sądy, bo my dzisiaj już też wiemy, jaki wyrok będzie sądu w tej sprawie. To już jest kpina. Do tej pory nigdy nikt się nie odważył prowokować nawet w sprawach oczywistych, jaki będzie wyrok, a my dzisiaj już wiemy, co sąd orzeknie, że wybory były nieprawidłowe, orzeknie, w jaki sposób te wybory mają się odbyć, a dlaczego tak orzeknie? Bo pan Jarosław Kaczyński powiedział, jak ma być i co ma być. A co do tej zmiany konstytucji, to oczywiście tutaj pełna zgoda, że gdybyśmy zmienili konstytucję, zmienili reguły gry w układzie kadencyjności i długości i ilości kadencji prezydenta, to można by było pokusić się o to, że byłoby to w sposób demokratyczny.
Ale nie zdecydowaliście się na to. Ale nie zdecydowaliście
tylko
się
tyle, że my zasady, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, jesteśmy przeciwnikami próby montowania czegokolwiek przy konstytucji. Bo życie pokazuje, że z Prawem i Sprawiedliwością i niestety też z Gowinem nie da się dogadywać, bo co innego dzisiaj się mówi, co innego jutro się robi.
Postawmy kropkę za chwileczkę,
panie pośle. Pandory pod tytułem robimy zmiany jakiekolwiek w konstytucji, moglibyśmy się obudzić z takimi zmianami, żebyśmy praktycznie będą się zdziwić.
To porozmawiajmy o przyszłości. Robert Tanacki, porozumiem. porozumienie. W przyszłym tygodniu poznamy datę wyborów, bo pojawią się różnego rodzaju projekty, między innymi ten, o którym mówiliśmy, czyli projekt Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia. Platforma Obywatelska ma swój projekt, o którym już mówiliśmy w tym programie. Jaką pan tu widzi przyszłość?
Panie redaktorze, no. Szanowni państwo, i tutaj jeszcze do pana posła odniosę się do tych kwestii, które mówił, dlatego że no, jednak lewica, szczególnie ta twarda lewica, to stan umysłu. Sugeruje tutaj pan poseł, że Jarosław Kaczyński mówi, co powie sąd. Ja powiem tylko tyle. Jeżeli stoi człowiek i widzi, że coś się nie wydarzyło i przewiduje taką kwestię, to a propos odpowiedzi tutaj też do pana redaktora, kiedy się dowiemy o wyborach. Mhm. No właśnie po tym, jak sąd niezawisły, i to jeszcze Sąd Najwyższy, oceni kwestię tego, czy te wybory...
Już nie jest niezawisły, zapomnijmy o tym.
Ale to panie pośle, pan mówi. Najgorsze tak naprawdę jest to, że pan ocenił, panie pośle, kwestię taką, że moglibyśmy zmienić konstytucję, to jest zasadne, czyli propozycja Jarosława Gowina jako kompromis byłaby najlepsza nie. dla Polaków, dla gospodarki, ale pan mówi, nie będziemy nawet dobrych rzeczy robili, tak w naszej ocenie to jest dobre, ja to tak zrozumiałem, ale nie będziemy tego robili z wami, bo nie, bo z wami z zasadą...
Nie oceniłem tego merytorycznie, tylko z punktu widzenia właśnie pragmatyzmu działania.
Czyli wasz pragmatyzm do czego dąży? Do tego, żeby przejąć władzę. To jest jedyny kierunek. Choćby nie...
Nie, żeby państwo demokratycznie funkcjonowało, żeby to nie było tak,
panowie,
że
nie,
muszą
nie, nie, nie,
być
panowie, nie będziemy się przekrzykiwać.
Sędziowie, posłuszni członkowie Trybunału Konstytucyjnego, posłuszni dziennikarze, którzy wykonują tylko to, co wy chcecie.
Panie pośle, dajmy odpowiedzieć. Robert Tanacki, Porozumienie.
Ale prowokuje mnie do odpowiedzi. Tutaj
ale
mój...
Z drugiej strony...
Ale pan mnie prowokował, ja wyczekałem, aż pan odpowiedział.
Panowie,
proszę dać mi się wypowiedzieć.
Termin wyborów i co dalej z wyborami?
Jeżeli chodzi o termin wyborów, zarządzi je pani marszałek w tej chwili, czy marszałek Sejmu, nieistotne w tej chwili, nie uosabiajmy tego, marszałek Sejmu w sytuacji...
Ale już zarządziła na 10.
Panie pośle, dajmy dokończyć wątek.
Panie pośle, ja powiem tylko tyle. Ta dyskusja nie ma większego sensu. Tak jak mówię, lewica to stan umysłu, nic innego dla mnie, tak jak pan podkreślił. Nie idziemy, nie robimy nawet nic dobrego, bo pan to sam przed chwilą powiedział.
Dobrze.
Nie, ale niech mi pan odpowie na jedno pytanie. Przecież nic się nie zmieniło. Były zarządzone przez marszałka Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości wybory na 10. Pan Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, ja nie mówię, że Gowin, tylko mówię Prawo i Sprawiedliwość, cały czas twardo mówiło, 10 robimy wybory. Praktycznie biorąc nie było żadnych prawnych podstaw do tego, żeby cokolwiek zmieniać, żeby cokolwiek manipulować.
Dobrze, rozumiem,
przy terminie wyborów.
Że jest to pytanie retoryczne.
Chyba, że wprowadzamy stan jakiś.
Panie pośle.
I mamy jutro 10, a pan mi mówi, że nie, no nic się nie wydarzyło, no nie będzie tych wyborów, bo my, że Bogowim tak Kaczyński zadecydował.
Panie
no proszę
pośle,
pana, no niech pan nie
porozmawiajmy o konkretach. Jak zmienia się scena polityczna?
I czy to ja mówię.
Dobrze, rozumiem, że jest to pytanie bardziej retoryczne. Co dalej, jeśli chodzi o polityczną scenę? Zapytam teraz o lewicę, bo no właśnie, czy to nie jest sygnał, to co się wydarzyło, że czas na przegrupowanie, może poszukanie wspólnego kandydata na prezydenta wśród opozycji? Jak pan uważa, panie pośle?
Znaczy, my za chwilę obudzimy się w innej rzeczywistości. W rzeczywistości oczywiście działania bezprawia. To już jest, można powiedzieć, państwo o znamionach dyktatorskich. I to trudno jest patrzeć teraz, jak dostosowywać się do formuł, do reguł prawnych, bo tych reguł praktycznie biorąc nie ma. No reguły tutaj
mój adwersarz
powiedział, że w środę ustalił pan Kaczyński z panem Gowinem.
Panowie, spokojnie.
Proszę tylko jedno zdanie.
Dobrze, Robert Tanacki, ad vocem, i za chwilę poseł Wątor będzie kontynuował.
Jedno zdanie. Jeżeli ta dyskusja ma wyglądać, panie redaktorze, w ten sposób, że ja nie mogę odpowiadać,
proszę
a lewica, za przeproszeniem, ten kwik, który uprawiała w parlamencie, mówi o tym przed chwilą pan poseł i dokładnie podkreśla to, co zostało tak naprawdę zrobione. Podnoszone są wszystkie aspekty tylko po to, żeby zdestabilizować państwo, rozwalić rząd. Jeżeli ta dyskusja ma wyglądać tak, że teraz pan poseł będzie znowuż tutaj o dyktaturze mówił i w uniesiony sposób, niemerytoryczny, nie pozwalał mi się wypowiadać, to panie redaktorze, może po prostu ja się rozłączę.
Panie przewodniczący, proszę się nie denerwować, spokojnie.
Ale panie redaktorze, proszę mi skończyć. Niech pan poseł się wygada i niech cała lewica, opozycja się wygada, niech się tam naprawdę między sobą tłuką, a my jako Zjednoczona Prawica w tej chwili i szczególnie Porozumienie, które akcentuje te ważne rzeczy, które też opozycja podkreślała, ta pięcioprzymiotnikowość, o to walczyliśmy, to będzie. PKW odzyskuje poprawka, które porozumienie zaproponuje. Macie propozycję, tak pani Sibińska mówiła, pomijając dwóch szeregowych posłów, znowuż emocje, proszę o te poprawki. Sam w tym uczestniczę, zmieńmy to w taki sposób, abyście byli zadowoleni. Przeprowadźmy te wybory, bo trwająca kampania, szanowny panie pośle, to jest właśnie to, co pan teraz robi. To jest huśtanie państwem, kiedy my mamy epidemię, kiedy mamy problem gospodarczy i kiedy przedsiębiorcy wychodzą na ulicę i nie możemy się wspólnie, my wszyscy jako Polacy, skupić na poważnych problemach. I to właśnie wy chcecie tym huśtać, bo waszym jedynym celem, ale to jedynym, jest przejęcie władzy. I tak jak pan powiedział, kosztem tego, że nawet jak Jarosław Gowin zaproponował merytorycznie dobre rozwiązanie, to pan powiedział, my z zasady nie pójdziemy i nie poprzemy czegokolwiek, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Bo wy macie jeden, ale to jeden cel. I ja dziękuję.
I to jest, może pan to jest ta, rozumiem, to jest dokończenie wątku a propos przyszłości. Poseł Wątar
znaczy, teraz. Ja pragnę przypomnieć, że to mój adwersarz wszedł mi w zdanie i przerwał, jak grzecznie słuchałem mojej wypowiedzi.
Dobrze, panowie, nie rozmawiajmy na temat tego, kto komu przerwał, tylko
nie,
naprawdę
dobrze,
szkoda
no,
czasu.
Ale no, że radiosłuchacze słuchają. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś tutaj bije pianę i uprawia politykę, to niestety, ale pan. Chcę też dodać, że ja nie powiedziałem czegoś takiego, że wszystko zrobimy, żeby było w drugą stronę. Nie, bo my staramy się być konstruktywną opozycją. Ja tylko powiedziałem, że boimy się, że jeżeli zaczniemy... Ale kto teraz komu przeszkadza? No,
panie
no
pośle,
i,
proszę
no mamy,
kontynuować,
ja
proszę dokończyć.
Ja słuchałem, co pan wypowiadał. Ja tylko mówiłem o tym, że boimy się, żebyśmy dyskutowali na temat zmian w Konstytucji, bo nie wiadomo, jak głęboko, jak daleko one pójdą, skoro po drugiej stronie, naszym zdaniem, nie mamy uczciwych partnerów, co życie pokazuje. Kolejna rzecz jest, jak mi pan może zarzucić, że ja uprawiam chucpę polityczną i propagandę, skoro mówię o tym, że jutro powinny odbyć się wybory parlamentarne, pan mi nie dał ani jednego argumentu, czy przepisu, czy podstawy prawnej, że te wybory jutro nie powinny się odbyć. Ja panu powiedziałem, jest tylko zgodnie z obowiązującym prawem tylko jedna rzecz pod tytułem wprowadzenie stanu. Ja zaproponowałem stanu klęski żywiołowej. I to mówił pan Gowin, i to mówił pan Kaczyński, i to mówił pan Morawiecki. Nagle dzisiaj zmieniliście to wy retorykę i to polityczną.
Tu nie będzie konsensusu ja mówię, oczywiście pomiędzy
ale
stronami.
Ja nie przeszkadzałem. Ja nie przeszkadzałem.
Proszę, bo chciałem jeszcze jeden temat zaznaczyć. Proszę
no dobrze,
do
ale,
puenty,
ale przepraszam
panie
bardzo, tutaj pan mi zarzucił. Ja mówiłem tylko o prawdach. Mówiłem o prawdzie takiej, że w środę pan Gowin z panem Kaczyńskim się spotkali, poustalali i wyszło na to, że to jest prawo, że to są przepisy. Nie liczy się to, co jest zapisane w Konstytucji, to, co jest zapisane w przepisach, tylko to, co zostało ustalone. To, czy to jest dobre, jak to oceniać merytorycznie, to jest druga rzecz. Mi teraz chodzi tylko i wyłącznie o wątek państwa prawa, poszanowanie tego prawa. Ja w tym kontekście rozmawiałem. I to z tym państwem prawa, te działania, które są, nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego to, że zostały karty drukowane. Pytanie, kto wydał decyzję, kto zapłaci
przyszły
za to, kto będzie
tydzień
ponosił odpowiedzialność.
Panowie,
bez podstawy prawnej.
Się
to są rzeczy, o których
kolejne...
ja mogę mówić, proszę pana, i tego mogę mówić bardzo
panie
dużo.
Więc pośle,
nie
ja
mówi,
wiem,
że ja uprawiam chustę, tylko ja mówię o faktach.
Panie pośle, przepraszam, proszę zadać mi kolejne pytanie. Dobrze. Panowie, ja to muszę uporządkować. Za chwileczkę tutaj ściszę jednego i drugiego z panów, mówiąc pół żartem, pół serio. Panowie, przyszły tydzień przyniesie kolejne informacje zapewne a propos propozycji wyborczych. Będziemy zatem wracać do tego tematu. Co z odmrażaniem gospodarki, bo mam wrażenie, że więcej osób czeka na kolejne decyzje, bardziej niż na wybory. Jeśli słuchamy się głosy różnego rodzaju środowisk. Robert Anacki, Porozumienie. To, co się dzieje w tej chwili, to tempo odmrażania jest zadowalające, czy adekwatne do sytuacji, jaką mamy w tej chwili, zdrowotnej?
No moje osobiste, pan redaktor, zdanie zna. Ja,
wiem.
Ja jestem tutaj w kraju.
Ale chciałem podsumowanie tempa, że tak powiem, aktualnego.
Do aktualnego jakby kierunku odnosząc się. Tak, uważam, że przyspieszenie tego odmrażania, patrząc jakie mamy wskaźniki i przez to, że państwo też zabezpieczyło odpowiednie środki sanitarne, bo nikt na tą epidemię nie był przygotowany. I powiem jak w wielkim skrócie, jak się wjeżdża we mgłę, to trzeba wyhamować i przyjęliśmy taki model, a nie inny. Ten model skutkuje w taki sposób, że rzeczywiście gospodarka, no, która nie jest konkurencyjną gospodarką do Niemiec, my jako państwo tak naprawdę jesteśmy państwem, które goni te najsilniejsze gospodarki. Jest oczywistym, że porównując to do tak silnych gospodarek bogatych państw, nie możemy sobie pozwolić na taką pomoc dla przedsiębiorców, jak na przykład właśnie państwo niemieckie. I teraz kończąc już, jakby mamy niewiele czasu i też chciałbym oddać tutaj głos przedmówcy.
Bardzo dziękuję.
Żebym się odnieść, żebyśmy też trochę kultury w tą dyskusję wprowadzili, na koniec może poszukali wspólnych mianowników. Ja uważam osobiście, i nie wiem dlaczego to nie było wcześniej właśnie realizowane, ale to porozumienie też w ramach Zjednoczonej Prawicy pozwoli zrealizować takie plany jak plan Sośnierza. Czyli oprócz tego, że będziemy realizowali ten program gospodarczy pod kątem takim, że będziemy mogli uwolnić całą gospodarkę, to zaatakujemy tego wirusa, żebyśmy na kolejne jego fale, gdyby się pojawiły, może jeszcze bardziej pod kątem zdrowotnym niebezpieczne, byli przygotowani do odpowiedniego działania ofensywnego, nie defensywnego, bo można wejść, za przeproszeniem, w okopy, no ale siedzieć tam za miesiąc, dwa, trzy, no to zaczyna być problemem, więc trzeba wtedy już przemyśleć to i podjąć plan działania. Przez to, że trwał spór polityczny i właśnie tak jak podkreślałem, ten spór polityczny po stronie opozycji, taka jest moja ocena, panie pośle, proszę się na to nie obrażać, byłem gdzieś tam w środku i widziałem to. Ten spór polityczny, jeżeli będzie trwał cały czas, również w obozie Zjednoczonej Prawicy, o merytoryczne kwestie, a nie skupimy się na
praktyczne pytanie.
Nie wykorzystamy, panie redaktorze, jedno zdanie, nie wykorzystamy tych propozycji, które są w naszej ocenie merytoryczne, no to będziemy tak naprawdę w stałym takim zamkniętym kole. Dlatego ja będę w przyszłym tygodniu również w Warszawie i będę bardzo mocno naciskał, abyśmy się skupili na tych aspektach programowych, abyśmy odmrażali gospodarkę, pomagali przedsiębiorcom.
Będziemy
o
tym mówić.
Mamy na ulicy i to jest złe. My musimy po prostu się na tym skupić wspólnie i zapraszam opozycję, ja osobiście i myślę, że nasi posłowie Porozumienia, ale też z Prawa i Sprawiedliwości, otwórzmy się w tym trudnym naprawdę na nas czasie na Polaków, na przedsiębiorców i wspólnie wypracujmy. Ja na pewno pana posła wysłucham i bardzo chętnie przyjmę te propozycje. I również pani Sibińska, to mówiła, wcześniej tego słuchałem, poprawki do tej ordynacji, aby te wybory sprawnie przeprowadzić. I niech wygra najlepszy. Naprawdę, ja tutaj nie przesądzę.
Co na to Lewica, poseł Bogusław Wątor, panie pośle?
No, dziękuję bardzo. No, to, co w tej chwili słyszę już na tym etapie dyskusji, to mi jak najbardziej odpowiada i mnie zadowala. I oczywiście, że jestem za tym i z przyjemnością się spotkam i tutaj z panem i z innymi. Myślę, że my jako Lewica też również, bo chcielibyśmy się przyczynić do tego, żeby jak najlepiej w Polsce wszystko funkcjonowało, żeby ten kryzys jak najmniej dotykał szczególnie tych ludzi najbiedniejszych, który może najbardziej dotknąć. I ja już pierwszą rzecz rzucam tutaj na antenie radia, co dotyczy naszego województwa. Wiadomo jest, że z jedną z branż, która najwięcej dotknęła kwestia kryzysu, to jest turystyka. Na terenie naszego województwa jest dużo lasów. Te lasy nie sprzedają swoich gruntów, tylko wydzierżawiają. Jest gro na przykład ośrodków, które są na gruntach lasów państwowych. Lasy państwowe nie umorzyły czynszu dzierżawnego za ten rok tym ośrodkom, czy hotelom, czy innym jednostkom turystycznym, tylko co najwyżej tam o miesiąc czy o dwa miesiące prolongowało czynsz dzierżawny. Przecież lasy nie są biedną instytucją. Bardzo proszę, wprowadźcie, nie, dajcie przykład, tak jak pan Morawiecki mówił, żeby patrząc pod kątem samorządów i innych instytucji, umarzać, zwalniać, robić symboliczne opłaty za dzierżawę, za czynsz. Zróbcie to, żeby lasy umorzyły tym podmiotom za ten rok ten czynsz dzierżawny. Będzie to na pewno w naszym województwie duża sprawa, tak mi się wydaje.
Czyli konkretny pomysł.
Do tego ja
wielu polityków prawicy i w PiS-ie, jeszcze jedno zdanie chcę dokończyć, żeby tak koncyliacyjnie, żebyśmy zakończyli faktycznie. Ja wielu polityków i w Prawie i Sprawiedliwości, a tym bardziej Zjednoczonej Prawicy i partii Gowina szanuję, łącznie z panem Gowinem, bo ja z nim relacje koleżeńskie mam od wielu lat i to nie jest tak, że ja jego neguję. Ja mogę negować, możemy się w pewnych kwestiach nie zgadzać, mogę negować działania i mi nie chodziło o negowanie osoby czy pewnych rzeczy, które takie czy inne są, tylko systemowych rozwiązań z punktu widzenia funkcjonowania państwa, prawnego państwa. Bo przecież ja z panem Gowinem wiele rzeczy żeśmy realizowali, tym bardziej, że ja w tej sferze nauki też między innymi funkcjonuję już od wielu lat.
Dziękuję bardzo panowie. Jest wspólny mianownik na koniec. Udział w naszej dyskusji w tej części programu wzięli panowie poseł Bogusław Wątor z Lewicy. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Oraz Robert Tanacki, Porozumienie. Dziękuję bardzo.
Panie redaktorze, tylko kończąc do pana posła, że mógł przekazać to i też do radiosłuchaczy. Tak, Lubuskie jest najbardziej zalesione i ja tutaj tą propozycję, którą złożył pan poseł, skontaktujemy się prywatnie. Dla Lubuskiego wspólnie spróbujmy zaimplementować.
Bardzo będę wdzięczny. Ja muszę powiedzieć, że ja do pani Emilewiczowej między innymi w tej sprawie napisałem już interpelację, czyli poszło to prawnie w temat.
Dziękuję bardzo. Mamy pomysł na naszej antenie padł i to będzie zapisane i zapamiętane. Dziękuję panowie, dużo zdrowia życzę. Przypomnę, w drugiej części naszego programu udział wzięli także państwo poseł Krystyna Siebińska z Platformy Obywatelskiej oraz Marek Surmacz z Prawa i Sprawiedliwości. Daniel Rutkowski, dziękuję za program i do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.